Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet na wakacjach. Program o książkach dla dzieci i młodzieży, no i program szczególny, w którym podróżujemy, przeżywamy przygody, poznajemy przyrodę, trochę mamy wycieczek bliskich i dalekich i taki też będzie dzisiejszy program, który potrwa do godziny 10. Zapraszam. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa w Alfabecie, który zaprosi nas w bardzo, bardzo daleką, bardzo, bardzo egzotyczną podróż. Łukasz Wierzbicki, autor nowej książki zatytułowanej Co hrabia porabia listy spod góry Kościuszki. Łukaszu, nie posłużyłeś się nazwiskiem bohatera w książce, a przecież ono no trochę jest znane, ale myślę, że młodym czytelnikom nic nie powie. To opowiedz nam, kim był Paweł Edmund Strzelecki.
Dzień dobry. Tak, ja nie lubię być nachalny, dlatego właśnie ukryłem gdzieś w tytule zagadkę. Nagle pytanie się pojawia w tytule. Co hrabia prawia? Po to, żeby zaintrygować czytelnika i żeby zachęcić do zaglądnięcia do środka, kim był hrabia i co prawił. Hrabia nie był hrabią tak do końca, bo Paweł Edmund Strzelecki przydomek uzyskał głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, miał nazwisko, które obcokrajowcom sprawiało dużo problemów. Strzelecki, a że podróżował po świecie i przedstawiał się w ten sposób, zawsze powodowało to różne zabawne sytuacje, więc nazywano go po prostu hrabią, również dlatego, że był ceniony, był szanowany. Urodził się to niedaleko ode mnie. Ja mieszkam w Borówcu pod Poznaniem. Hrabia Strzelecki urodził się w Głuszynie, niedaleko stąd. W mojej ocenie jest wciąż, on może teraz nie jest, postacią taką tajemniczą, encyklopedyczną, komikową, to podróżnik, o którym każdy słyszał, a mało kto wie coś więcej o nim. Ja pamiętam, zacząłem się z nim zaprzyjaźniać kilka lat temu, gdy przeczytałem jego biografię, szukając w tej biografii jakichś przygód, ciekawych historii, ale ta biografia wówczas mnie troszkę znudziła, wydawała mi się niezbyt atrakcyjna i nudna. Hrabia Strzelecki był geologiem, badaczem, naukowcem, objechał cały świat, penetrował Australię, ale w jego życiorysie wydawało mi się mało było przygody, mało było tego, czego oczekiwałbym od życiorysu kogoś takiego. I w zeszłym roku postanowiłem zajrzeć głębiej w ten życiorys, zaprzyjaźnić się ze Strzeleckim bliżej i zdjąć go z tego pomnika, wyciągnąć go z tej encyklopedii i zastanowić się, jakim był człowiekiem, pchnąć w jego życie po prostu. No i efektem tej mojej przyjaźni, tej mojej przygody, tej mojej podróży wspólnej ze Strzeleckim jest książka Co hrabia porabia, w której wcielam się w Pawła Edmunda Strzeleckiego, siadam i piszę listy do ukochanej. Do ukochanej, która została w Polsce, a bohater rusza w podróż dookoła świata, dociera do Australii, do Tasmanii, do Nowej Zelandii, podziwia świat, bada go, poznaje, zaprzyjaźnia się z ludźmi, których spotyka.
Muszę ci tu wejść w słowo, bo powiedziałeś o tych listach i o adresatce tych listów Amandzie. To prawdziwa postać.
Tak, to jest dosyć dobrze znany wątek, jeśli chodzi o ten tajemniczy życiorys Pawła Edmunda Strzeleckiego. Niespełniona miłość. Młodzieńcza niespełniona miłość do hrabianki Adyny, Aleksandryny Turno, zwanej Adyną. Mąż dziewczyny nie zgodził się na małżeństwo.
Ojciec dziewczyny, nie mąż. Ojciec.
Przepraszam, tak, oczywiście. Tak, ojciec dziewczyny nie zgodził się na małżeństwo. Strzelecki wydał mu się niegodny. No i tam młodzi byli dość dzieleni, rozstali się. On wyjechał z Polski, ona została, ale całe życie korespondowali. Zresztą te listy głównie jego do niej stał jednym z podstawowych źródeł informacji o Strzeleckim. I pomyślałem sobie, że listy pisane w podróży to piękny pretekst do napisania całej tej historii raz jeszcze. Pozwalają zajrzeć w duszę bohatera. On nie tylko opisuje swoje przygody, ale też dzieli się rozterkami, dzieli się swoimi radościami, czy tęsknotami, czy smutkami. I ten autentyczny motyw z życia Strzeleckiego, jedyny trudno, wydał mi się idealnym pretekstem, by opowiedzieć tę historię raz jeszcze.
Opowiadasz historię Strzeleckiego, ale równocześnie przybliżasz młodym czytelnikom te egzotyczne ziemie. Pokazujesz kawałek tej historii, która się tam rozgrywała. Musimy tutaj powiedzieć, że to są lata 1839-1842. Przez te 3 lata on dokonuje tych największych swoich odkryć. No i kończysz najważniejszym momentem chyba w jego życiu, który przeszedł do historii i z tego go przede wszystkim znamy, czyli z postawienia stopy na szczycie góry i nadania jej nazwy Góry Kościuszki. I wcielając się w niego też, no oddajesz młodym czytelnikom jego odczucia, co tam się działo na tej górze i jak na przykład ciężkie było zejście z tej góry, on ledwo to przeżył.
Tak, sama podróż z Sydney do Melbourne, ona trwała kilka miesięcy i do mety dotarli Strzelecki i jego towarzysze niczym szkielety, tak to opisywał, przynajmniej w listach, że ubrania wisiały na nich w strzępach, z butów wystawały palce, wychudzeni, wygłodniali, ledwo żywi, rzeczywiście dotarli. Tak, to podróż była gdzieś trudno wyobrazić. Ta Australia 200 lat temu była rzeczywiście takim niezbadanym jeszcze do końca kontynentem. Moja opowieść o Strzeleckim, ja tego nie planowałem na początku, ale ona w miarę pracy nad tą opowieścią stała się opowieścią nie tylko o samym Strzeleckim, ale też opowieścią o tej dalekiej krainie, po drugiej stronie świata. Jakże zaskakującej czasem, jakże dla nas niezwykłej. A jednocześnie ta książka jest trochę inną książką w porównaniu do poprzednich moich powieści takich awanturniczo-przygodowych. Jest bardziej nostalgiczna, wydaje mi się. Tam jest oczywiście i mnóstwo zabawnych przygód i sporo humoru, a jednocześnie, gdy opisywałem podróż Strzeleckiego, to dostrzegałem w tej podróży jakąś taką nostalgię, czyli świat, który otacza naszego bohatera, on jest światem, który za chwilę przeminie. Te ludzie, których spotyka, za chwilę odejdą, pożegnają się z Australią, przyroda będzie w odwrocie. Państwa, które odwiedza, przestaną istnieć, jak niezależne Tahiti czy Aotearoa, która miała się stać Nową Zelandią, wówczas jeszcze nie była Nową Zelandią. Jednocześnie, gdy ten świat, który otacza bohatera, przemija, zmienia się, niknie, poczułem to uczucie, które towarzyszy czytelnikowi na początku książki, to romantyczne uczucie do Adyny, tej adresatki listów, ono również się zmienia. I ta ukochana jedyna na końcu książki staje się przyjaciółką. I ktoś mi powiedział: Łukasz, dlaczego ta książka kończy się tak, jak się kończy? Mówię, no nie mogła się skończyć inaczej. To właśnie taka opowieść, taką postacią był Strzeletki i tak też ta książka, tak książka musi opowiedzieć.
Dajesz fragment jego życia, ten fragment arcyciekawy. Myślę, że dla wielu czytelników będą to pierwsze spotkania z hrabią, czyli z Pawłem Edmundem Strzeleckim. Przypominam, książka ma tytuł Co hrabia porabia? Listy spod Góry Kościuszki. Napisał Łukasz Wierzbicki, nasz dzisiejszy rozmówca. Momentami nie najlepsza łączność, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze usłyszeli wszystkie najważniejsze wiadomości o Pawle Edmundzie Strzeleckim. Ja jeszcze dodam od siebie, że książka jest fantastycznie zilustrowana przez mistrzynię Mariannę Oklejak. To jest wartość dodana tej książki, a ukazała się książka nakładem Pogotowia Kazikowego. Łukaszu, bardzo dziękujemy za spotkanie. Gratuluję niezwykłej książki i to jest obowiązkowa lektura na wakacje. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję. Kłaniam się pięknie. Pozdrawiania.
A ja jeszcze powiem, że mam tę książkę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Co hrabia porabia. Oprócz tego, że mamy tu piękne ilustracje, to jeszcze mamy też autograf autora. Cuda nad rozpudą. Taki nosi tytuł. Fantastyczna książka, przepięknie wydana. Książka, która zbiera bajki ludowe z Podlasia i Suwalszczyzny. Książka, którą zilustrował Maciej Szymanowicz, a te bajki zebrała, opracowała, napisała na nowo. Zresztą zaraz opowie, co ona z nimi robiła. Justyna Bednarek. Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o tej fantastycznej książce, a rozmowa potoczyła się nie tylko o książce, ale też o Podlasiu. Justyna Bednarek.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Wiem, że wydawca długo poszukiwał kogoś, kto o tym Podlasiu opowie. I powiedz mi, co tobą kierowało, żeby o Podlasiu opowiedzieć?
No, kierowało mną to, że dostałam taką propozycję, ale...
Ale jesteś z Podlasia?
Ja nie jestem z Podlasia, natomiast od kilku lat jestem emocjonalnie głęboko związana z Podlasiem, ponieważ w urokliwej, przepięknej wiosce o nazwie Soce mam czarodziejski domek prześliczny, który mozolnie remontuję i spędzam tam każdą wolną chwilę. No i mam wrażenie, że poczułam już tego ducha Podlasia, który jest bardzo szczególny. Także kiedy właśnie Instytut Kultury Wsi zaproponował mi zredagowanie, tak naprawdę uporządkowanie materiału etnograficznego, który został na potrzeby tej książki zebrany, ponieważ pracownice etnografki właśnie współpracujące z Instytutem jeździły po Podlasiu i po Suwalszczyźnie, bo to jest właśnie taki troszkę większy, nie samo Podlasie, ale też i Suwalszczyzna, rozmawiały z ludźmi, z mieszkańcami, z opowiadaczami historii, ponagrywały i spisały wszystkie te opowieści. No i moim zadaniem było zrobić z tego coś na kształt bajek. Mówię coś na kształt, ponieważ gdyby ktoś taką czystość gatunkową chciał odnaleźć, no to pewnie nie zawsze to wyjdzie. To są opowieści. Lepiej tak to sformułować.
Czyli one były nagrane i ty musiałaś słuchać i jakby przekładać to na język literacki?
One były nagrane i zapisane. Okay. Więc moje zadanie było łatwiejsze. Nie musiałam
właśnie, bo sobie wyobrażam, że mogłoby to być trudne, bo jednak ta podlaska gwara jest trudna.
Oczywiście i tam było sporo właśnie takich gwarowych zwrotów, słów, które zresztą zostały zachowane w tekstach. No nie wszystkie, ale sporo i każdej bajce czy też opowieści towarzyszy słowniczek, który wyjaśnia te terminy, które mogłyby dla młodego czytelnika być mało zrozumiałe. Gdyby jednak ktoś zapragnął posłuchać, jak to brzmi w ustach rodowitych właśnie mieszkańców Podlasia i Suwalszczyzny, to każda bajka zakończona jest kodem QR i można najechać telefonem, czytnikiem właśnie do tych kodów QR i wtedy otwiera się link do nagrania oryginału. I można sobie porównać wersję literacką z wersją oryginalną. Myślę, że to też jest ciekawa zabawa. To jest już drugi tom. W ubiegłym roku, o ile dobrze pamiętam, ukazały się opowieści z Podkarpacia autorstwa niezrównanej profesor Joanny Papuzińskiej. I to był pierwszy bardzo chwalony i bardzo dobrze przyjęty tom. Wiem, że ambicją Instytutu jest objechać całą Polskę. Każdy tom ma być napisany przez innego pisarza i zilustrowany przez innego ilustratora.
A Podlasie kto ilustruje?
Pan Maciej Szymanowicz, który urodził się na Podlasiu. Więc mnie się od początku ta seria, zamysł tej serii bardzo podobał, więc możesz sobie wyobrazić, z jakim entuzjazmem przyjęłam tę propozycję. Z wszystkich powodów. I że Podlasie, i że takie fajne zadanie.
To jeszcze na koniec powiedz, dlaczego w takim razie warto Podlasie odwiedzić? No bo właśnie planujemy podróże, jedni chcą jechać bardzo daleko, inni właśnie wręcz przeciwnie, trochę bliżej, a Podlasie wydaje się być ciągle jednak trochę nieodkryte. To dlaczego warto tam pojechać?
Jeśli pojechać, to niekoniecznie samochodem, lepiej rowerami. Jest tam bardzo dużo idealnie przygotowanych tras rowerowych, wiodących przez zielone, zalesione, dziewiczo-czyste regiony. Dlaczego? Każdy pewnie ma swój powód. Wszyscy są oczarowani, każdy z nieco innego powodu. Ja bym to sformułowała tak, że w tych wioseczkach Podlasia, zwłaszcza tam, gdzie ja mam domek, czyli w Krainie Otwartych Okiennic, jest trochę tak, jakby czas zatrzymał się 100 lat temu. Tacy ludzie, tak inaczej powolutku, niespiesznie płynący czas, wszystko czyściutkie, naturalne, przepyszne jedzenie. No, jeśli człowiek chce uciec od wielkomiejskiego gwaru, tempa życia i zanurzyć się w takim pierwotnym, cudownym świecie, to Podlasie jest idealnym miejscem, żeby spędzić wakacje. A jeszcze wszystkie te tajemniczości, szeptuchy, wiara w czary. No, to ja myślę, że nie tylko pisarki dla dzieci o wybujałej wyobraźni czują się tam po prostu idealnie. Ja może tylko powiem, że mój sąsiad z naprzeciwka, jak pierwszy raz przyjechałam spędzić czas właśnie w moim nowym, ślicznym domku i z takim entuzjazmem wybiegłam do sąsiadek się witać, to przyszedł do mnie sąsiad z naprzeciwka i mówi: o, do tej to proszę tak się nie koleżankować. Ja mówię: o co, czarownica? A on mówi: no nie wiem, ale ona kiedyś mojej siostrze to słoninę do ogródka wrzuciła. I tu zaczęła się opowieść o tym, jak to właśnie była niezgoda, była słonina i komuś tam padł wielki prosiak, więc ja sobie wtedy pomyślałam: no dobra dziewczyno, jesteś na właściwym miejscu, cudownie. Będzie o czym pisać, będzie czego słuchać i nie pomyliłam się, jest tam przepięknie, jest tam wspaniale, więc ja wszystkich, jako warszawianka, wszystkich zapraszam na Podlasie.
Bardzo ci dziękuję.
Też dziękuję serdeczności.
No to ja też spróbowałam, sprawdziłam, jak działają te kody i ściągnęłam specjalnie dla was fragment bajki, opowieści zatytułowanej Synok Wasilok, o Marku, co był sprytny i szybki, oraz jego synku Wasiloku. Tę bajkę opowiada Anna Fionik. Posłuchajcie króciutkiego fragmentu, a na pewno nabierzecie ochoty na całość.
Żył dziadek i żyła babcia i był u ich synek Wasilok. Mieszkali oni nad jeziorem i często wypływali na jezioro łowić rybę. Pewnego dnia synok Wasilok popłynął na jezioro łowić rybę. Łowi rybę cały dzień, łowi, a wieczorem słyszy głos. Synok Wasilok, przynieś rybki na wieczerze. Bliżej, bliżej, czułenko, bo mnie mama woła. Przypłynął synok Wasilok do brzegu. Zjedli kolację, a następnego dnia znowu synok Wasilok popłynął na jezioro łowić rybę. Łowi rybę cały dzień, łowi, a wieczorem słyszy głos. Synok Wasilok, przynieś rybki na wieczerze. Bliżej, bliżej, czułenko, bo mnie mama woła. Przypłynął synok Wasilok do brzegu, zjedli kolację, a następnego dnia znowu synok Wasilok popłynął na jezioro.
To była Anna Fionik i bajka Synok Wasilok. A Całość znajdziecie w książce. Cuda nad Rozpudą i inne bajki ludowe, Podlasie i Suwalszczyzna spisała Justyna Bednarek, zilustrował Maciej Szymanowicz, a książkę wydał Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wiemy, że to jest druga część po Podkarpaciu. Mają być następne. Czekamy. Ta jest naprawdę przepiękna. No i fajnie się słucha takich bajek, których się w ogóle nigdy nie słyszało, bo to są właśnie takie opowieści. To teraz mam tę książkę dla słuchaczy. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Cuda nad Rozpudą. A teraz cykl nasz lipcowy, czyli Bałtyk. Może już niektórzy z Was są po wakacjach nad Bałtykiem, a może są przed wakacjami nad Bałtykiem. Co tam się robi? Tam się robi bardzo wiele różnych rzeczy, ale wśród nich jest obowiązkowe zbieranie muszelek. I o tym teraz opowie autor książki Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych, Jan Wilkanowski.
Mówiliśmy o fokach, ale zapewne częściej każdy z Państwa, każdy z Was, młodzi czytelnicy, znajdzie się muszelki. Muszelki, czyli pancerzyki małże, chociaż ślimaki też się trafią. Jakie muszelki? No, najpiękniejszą według mnie muszelką, jaką można znaleźć, jest sercówka. O niej piszę dosyć dużo w mojej książce o Bałtyku. I zapewne, jeżeli taką niewielką muszelkę znajdziecie i drugą połówkę dopasujecie, będziecie mieli serce, czyli właśnie sercówkę. Różne kolory, od różowych po białe, szare, to właśnie sercówki. Natomiast największe muszelki to oczywiście małgiew piaskołaz, wyjątkowy gatunek, który ma bardzo długi syfon. Co to jest syfon? Otworzycie książkę, przeczytacie, dowiecie się, ale uchylę rąbka tajemnicy, że ma dwa syfony po to, aby się odżywiać i oddychać. Tak po prostu wybrała natura. Także przepiękne różowe muszelki to rogowiec bałtycki, a ci, którzy będą na Mierzei Wiślanej, dostaną ode mnie w premierze jeszcze jedną muszelkę, o której nie piszę na kartach książki. Dlaczego? Bo nie ma jeszcze nazwy polskiej. Nazywa się Rangia cuneata i od 2010 roku mieszka sobie nad Bałtykiem, a przypłynęła na statkach, prawdopodobnie z Zatoki Meksykańskiej. Ale najczęściej możemy ją spotkać właśnie w Zalewie Wiślanym i na Mierzei Wiślanej. Stąd taka premiowa informacja dla tych, którzy na Mierzeję dotrą.
W naszym bałtyckim lipcowym wakacyjnym poradniku Jan Wilkanowski opowiadał o muszlach, a ja przypomnę, że książka Bałtyk, przewodnik dla dużych i małych z fantastycznymi ilustracjami Oli Krzanowskiej, autorstwa Jana Wilkanowskiego, została wydana przez Wydawnictwo Literackie, jest teraz do zdobycia. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Bałtyk. Ostatni punkt programu, ostatni punkt wakacyjnego alfabetu. Słuchamy fragmentów niezwykłej zupełnie książki. Andrzej Maleszka, Bohaterowie magicznego drzewa. Książka nosi tytuł Stwór. Główną postacią w tej opowieści jest Julka. No a czyta Julia Kamińska. Posłuchajmy.
W oknach domów zapaliły się światła. Julka obserwowała, jak ludzie jedzą kolację albo oglądają telewizję. Było im ciepło i miło. A ona marzła na ulicy, głodna i zupełnie sama. Co ja mam teraz zrobić? Szepnęła po kociemu. Piechotą do domu na pewno nie dojdę. I wtedy usłyszała: kim jesteś? Nie był to ludzki głos. Julka odwróciła się. Zobaczyła kota stojącego kilka kroków od niej. Kot był nieduży, szary, z ciemnymi prążkami. Patrzył na Julkę uważnie. Kim ty jesteś? Miałknął. Julka doskonale rozumiała, co ten kot miauczy. To było niezwykłe uczucie. Przedtem nie pomyślała, że może rozmawiać z kotami. Dzień dobry, miałknęła. Jestem człowiekiem, który mówi w kocim języku. Mówisz w naszym języku? Zamiałczał kot. Niestety wyłącznie, westchnęła Julka. W dodatku się zgubiłam i nie mogę spytać o drogę. Jak masz na imię? Miałknął kot. Julka, a ty? Kiedy mieszkałem z ludźmi, nazywali mnie Tobi. Już nie mieszkasz z ludźmi? Wyrzucili mnie, mruknął Tobi. Czy ciebie też wyrzucili z domu? Nie, po prostu się zgubiłam i nie wiem, jak wrócić do domu. Zmokłam, jest mi strasznie zimno. Kot patrzył na Julkę uważnie. Chodź ze mną, zamruczał. Pobiegł ulicą, omijając kałuże. Julka chwilę się wahała, a potem poszła za Tobim, bo ten kot był jedyną istotą, która ją rozumiała. Tobi zaprowadził Julkę na sąsiednią ulicę. Był tu stary, ceglany budynek z rozbitymi szybami w oknach. Kot wskoczył przez dziurę w płocie na podwórko. Julka przecisnęła się za nim. Przez uchylone drzwi weszli do budynku. To była chyba nieczynna fabryka, bo pod ścianami stały zardzewiałe maszyny. Wyglądało to dosyć ponuro, ale było ciepło i nie padał na głowę deszcz. Tobi wskoczył na metalową beczkę. Julka usiadła obok niego. – Czy to jest twój dom? – spytała. – Tutaj mieszka nas dużo – powiedział Tobi. Julka rozejrzała się. Kiedy jej oczy przyzwyczaiły się do ciemności, zobaczyła, że w hali jest mnóstwo kotów. Patrzyły na nią uważnie. Nagle wszystkie wstały i podeszły bliżej. Kotów było chyba 100. Wyglądały bardzo dziko. Biały kot z czarnymi centkami spytał: kto to jest? To człowiek, który mówi w naszym języku, zamruczał Tobi. Zerknął na Julkę. Powiedz coś. Dzień dobry, miałknęła Julka. Koty wpatrywały się w nią. Dziewczynie się zdawało, że są niezadowolone z jej wizyty. Przepraszam, że wam przeszkadzam, powiedziała. Czy mogę tu posiedzieć, dopóki deszcz nie przestanie padać? Usłyszała, jak koty coś do siebie mówią. Miauczały tak szybko, że nie mogła ich zrozumieć. Centkowany kocur podszedł do Julki. Dotknął nosem jej dłoni. Dziwne, zamruczał. Ty nie jesteś kotem. Dlaczego mówisz w naszym języku? Mój głos się zmienił i teraz mówię po kociemu, wyjaśniła Julka. Jestem jedynym człowiekiem na świecie, który mówi w waszym języku. Wszystkie koty zaczęły jednocześnie miauczeć. Były bardzo zdenerwowane. Ona nas rozumie. Rozumie, co mówimy. Trzeba zawiadomić króla, syknął centkowany. Nie ma go. Poluje, powiedział chudy, czarny kot. Poszukaj go szybko. Król musi o tym wiedzieć. Czarny kot pobiegł do drzwi. Reszta cofnęła się i usiadła w kręgu. Tylko Tobi został przy Julce, przytulony do jej nogi. Dziewczyna spytała cicho. Tobi, co to za król? Kim on jest? To król dzikich kotów. On tu jest najważniejszy. Wszystkie bezdomne koty w mieście go słuchają. Czekali więc na nadejście króla. Deszcz wciąż padał, stukając o blaszany dach. Julka, chciałbym cię o coś prosić, zamruczał Tobi. O co? Czy mogłabyś mnie pogłaskać? Bo wiesz, dawno żaden człowiek mnie nie głaskał. Julka pogładziła Tobiego po głowie. Inne koty na ten widok zaczęły syczeć. Czy one mnie nie lubią? Spytała cicho Julka. To dzikie koty nie lubią ludzi. Dlaczego? Bo ludzie je wyganiają, wypędzają ze wszystkich miejsc. A ty lubisz ludzi? Tak. Ale ja urodziłem się w ludzkim domu. Kiedy byłem mały, wszyscy mnie uwielbiali. Później im się znudziłem i oddali mnie do schroniska. Ale ja stamtąd uciekłem. W tej chwili wszystkie koty zerwały się. Idzie król! Miauczały.
To był kolejny fragment Magicznego Drzewa, tego cyklu Bohaterowie Magicznego Drzewa Andrzeja Maleszki, książki zatytułowanej Stwór. Czytała Julia Kamińska, zarówno książkę, jak i audiobook wydało wydawnictwo Znak Emoticon i mam dla słuchaczy książkę. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Stwór. To wszystko dziś w alfabecie. Piękne książki, prawda? Teraz będę czytać maile i losować. Proszę zaglądnąć do poczty, czy się dzisiaj udało. A jak się dzisiaj nie udało, to może się uda za tydzień, bo za tydzień znowu się słyszymy i znowu będzie alfabet na wakacjach. A razem z Tomkiem Orzechowskim bardzo dziś dziękujemy za uwagę i życzymy udanej niedzieli.